greckich zwyczajach jakichś liturgicznych w pewnym stopniu.
To znaczy również na starożytnej Grecji, prawda? Bo na morfizmie, to znaczy jest to ta religia, gdzie człowiekowi proponuje się, że to on, znaczy wybrani ludzie zostaną bogami, prawda? A pisze pan też w tej swojej książce o stosunku Kościoła katolickiego do masonerii.
Tak. Kościół katolicki, papieży odsudzili swobodomurarstwo mnohokrát.
Papieże negatywnie osądzili masonerię już wielokrotnie.
Przybliżnie to było do końca, jest to asi 200 krát.
Mniej więcej będzie to nawet 200 razy.
A nie więcej.
Jeśli nie więcej.
Po pierwszy raz to było w roku 1737.
Pierwszy raz miało to miejsce w roku 1737.
A ostatni raz to było w roku 1983.
A ostatni raz miało to miejsce w 1983 roku.
Pisze pan też w tej drugiej części swojej książki o masonerii w poszczególnych krajach. Na Słowacji, w Czechach, we Francji, w Wielkiej Brytanii, tak? Tam jest w Niemczech, w Rosji, w Polsce. Nie pamiętam już, na Węgrzech też, prawda?
Tak, w strennej Europie.
W Europie Środkowej.
No właśnie, więc w tej środkowej Europie, znaczy może zacznijmy od Polski. Co pan pisze o Polsce?
Tak,
o polskiej masonerii.
Swobodomurarstwo ma wielki wpływ na dziejny Polska.
Masoneria miała bardzo duży wpływ na historię Polski samej.
Jeden czeski swobodomurarski czasopis napisał,
w jednym czeskim właśnie masonerskim czasopiśmie,
że swobodomurarstwo stoi za wszystkimi ważnymi udalostiami w dziejinach Polska.
Było właśnie napisane, że dzięki masonom właśnie odbyły się te wszystkie ważne historyczne wydarzenia,
znaczy,
w Polsce.
Mieli wpływ.
Stoją za tym.
Od końca 18. stulecia do połowy 19. stulecia.
Od końca XVIII wieku do połowy XIX.
Ale wpływ swobodomurarstwa na dziejiny Polska pokraczował aj po tomto datumie.
Jednak ten wpływ masonerii na historię Polski dało się zauważyć również po tych datach, po tej cezurze.
Także, bo tieto udalosti boli napríklad účasť na rozdelení Polska koncom 18. storočia.
Było to między innymi z tych wydarzeń, to było między innymi właśnie rozbiór pod koniec XVIII wieku.
Uczas na powstanie w roku 1830-1863.
Dwa kolejne powstania, 1830-1863.
Mało swój podziel na obnowę Polska w roku 1918.
Także na ponownym pojawieniu się Polski w 1918 roku masoneria miała swój udział w tym.
Mało swój wpływ na dziejmy w Polsce między dwoma światowymi wojnami.
Wpływy masonerii było także widać właśnie w okresie międzywojnia.
Wiele predsedov vlád a ministrov boli slobodomurármi.
Kiedy to właśnie paru prezydentów, ministrów, jak i premierów właśnie należało do masonerii.
Asi 500 polskich ministrov, približne 200 ich patrilo do slobodomurárstva.
200 ministrów należało do masonerii.
Jak to 200 ministrów?
No. Z 500, z całego pocztu.
500, którzy właśnie wtedy się znajdowali w rządzie, 200.
Biorąc pod uwagę wszystkich, tak, którzy byli w okresie międzywojennym.
Tak, 200 należało do masonerii.
A mało swój wpływ aj na znik Solidarity.
Także miało również swój wpływ na pojawienie się Solidarności. Mhm.
A jak pan, znaczy można by tutaj to tylko skomentować, prawda, przypomnieć, kiedyś już o tym mówiliśmy w Radiu Maryja, że dzisiaj wiemy, zresztą dzisiaj od dawna wiemy, dzięki profesorowi Kazimierzowi Morawskiemu, historykowi okresu międzywojennego, który napisał taką książkę Źródła rozbiorów Polski, że po cieczy wiedeńskiej, te środowiska pogańskie, które dopiero co tworzyły loże różokrzyżowe, różokrzyżowców, bo jeszcze wtedy o masonerii nie było mowy, jakby przeraziły się tym faktem odsieczy, przeraziły się, że nie uda im się spoganizować Europy, jeżeli Polska będzie silnym państwem. I wtedy w Niemczech powstała w Lipsku loża różokrzyżowa, której jedynym celem było doprowadzenie do zniszczenia Polski, do rozbiorów Polski. Ona powstała pod koniec XVII wieku, loża, która nosiła nazwę Okrągły Stół. I tak można dalej jakby uszczegóławiać to, co pan mówi, znaczy pokazywać, na czym te wpływy polegały, prawda? No bo powiedzmy fakt, że mamy taki hymn, jaki mamy na początku XX wieku, był to jedyny hymn, w którym nie występowała nazwa Słowo Bóg, prawda? Tylko, no bo hymn wybrali masoni, a skomponowany został i ułożone słowa też przez masonów. A jakby pan oceniał, tak patrząc z punktu widzenia Słowacji, czy z punktu widzenia tych dokumentów i publikacji, które pan studiował, wpływy masonerii w Polsce teraz, w tej chwili?
Swobodomularstwo působí všade tým istým duchom.
Masoneria działa wszędzie w ten sam sposób, z tym samym duchem.
Jeden z jej cieľov je presadiť tzv. Kultúru smrti.
Jednym z jej celów jest właśnie wprowadzenie kultury śmierci.
To znaczy rozšírenie potratov.
Także rozszerzenie aborcji, zalegalizowanie.
Umelej antykoncepcje.
Antykoncepcji.
Eutanazji. Albo aj
rozbijanie rodziny, czyli rozwody.
Rozwody. Albo jednoducho tak zwanymi rejestrowanymi partnerstwami.
Rejestrowaniem, zalegalizowaniem wolnych związków.
Albo wolnego służycia ludzi bez małżeństwa, konkubinatu.
Czyli konkubinatu jeszcze.
Iste każdy wie, odkiaľ sa tieto negatívne javy presadzujú. Jakimi prostriedkami.
Tak, każdy na pewno wie, w jaki sposób wprowadza się te negatywne rzeczy.
To znaczy tak, to znaczy doprowadziliśmy się do takiego poziomu świadomości, czy lepiej precyzyjnie doprowadzono nas do takiego poziomu świadomości, że dzisiaj to wszystko, co pan wymienił, to ludzie uważają, że to jest normalne, nie? Że jak mówią o tym w prasie, radio, telewizji, czy mówią politycy, to jest normalne. Natomiast jeżeli uświadomimy sobie historycznie, jak to było, no to niedawno jeszcze takie poglądy, czy takie propozycje miała wyłącznie masoneria. I pan, jakby oceniając sytuację w Polsce, czy oceniając sytuację na Słowacji, no bo w tej chwili te wpływy masonerii tutaj bezpośrednio, takie bezpośrednie, namacalne, jest bardzo trudno uchwycić, chociaż można, no to pan wskazuje na te czynniki, znaczy na te wierzchołki Góry Lodowej, że to widać po skutkach, tak? Tak. Chociaż no, w Polsce tutaj jeszcze jest w sumie najlepiej, prawda, pod tym kątem. No a w Rosji, masoneria w Rosji, bo tutaj no, w Polsce nikt nie pisał o sytuacji, o wpływach masonerii w Rosji, o ile wiem, albo no, pan o tym pisał.
Tak. V Rusku sa slobodomorárstvo podielalo na predasledovaní katolíckej cirkvi.
V Rosii vlastne masoni skupili sa na prešľadovaniu kostola katolíckého.
Napríklad za vlády cárovnej Jekateriny sa podielali na zatvorení asi 4/5 pravoslavných kláštorov.
Za panowania carycy Katarzyny mieli swój udział właśnie w tym, że zamknięto 4/5 klasztorów w Rosji.
Ano. W roku 1825 wywołali nieuspieszne tzw. dekabrystyckie powstanie.
W roku 1825 wywołali właściwie to powstanie dekabrystów.
W roku 1917 uskutecznili tzw. februarową rewolucję, którą się zrzucał carski reżim.
W 1917 również za ich sprawą między innymi właśnie miała miejsce rewolucja lutowa, której właśnie obalono carat.
Slobodomurárstvo malo svoj vplyv aj na nastolenie komunistického režimu v roku 1917.
W 1917 roku też miał właśnie masoneria miała wpływ na to powstawanie reżimu komunistycznego w Rosji.
A koncem 80-tych roków podporowała Gorbaczowa. Czym się skończyło komunistyczne obdobie w Rosji?
Od roku 1980, czyli od końca lat 80. wspierała również Gorbaczowa aż do upadku reżimu komunistycznego.
Czy tak, ja myślę, że tutaj wystarczyło, oddalibyśmy głos naszym radiosłuchaczom, natomiast ja tylko przypomnę, jakie tematy pan podejmował w swojej książce. No bo pan pisał i o teorii ewolucji, pokazując, jak ta teoria była tworzona w sposób bardzo często przez odwoływanie się do niesprawdzonych danych lub poszukańczych danych i jak była wykorzystywana przeciwko religii katolickiej. Pisał pan o inkwizycji, o husycyzmie, o czym było więcej powiedziane w poprzednim programie w telewizji Trwam, o procesach Oczary, o czym też mówiliśmy, noc świętego Bartłomieja, przypadek Galileusza, różne problemy związane z rewolucją francuską, no i Pius XII i kwestie masońskie, także zapraszamy do...
Ja wyczytałem, że pan doktor był zaangażowany w pewnym okresie również politycznie, związany z pewnymi ugrupowaniami politycznymi. Jak to się stało, że najpierw pan doktor wycofał się z tej działalności politycznej? Czy stwierdził, że te ugrupowania polityczne nie są w stanie zrealizować celów, dla których przystąpił do nich? Czy może jeszcze inne racje za tym stały? No i również jak to się stało, że starając się o urząd prezesa Słowackiego Instytutu Pamięci Narodowej, zgłaszany jako kandydat, niestety tego urzędu nie otrzymał?
Po tym, żeście nie dostali się jako prezesa IPN.
Istá časť liberálnych masmédií začala na mňa útočiť, že nemám politické korektné názory, čo sa týkajú minulosti Slovenska.
Pewna część mass mediów zaczęła tak zwaną nagonkę na pana Bielika, że nie ma właśnie pewnych tych poprawnych poglądów na temat, historycznych poglądów na temat powstania słowackiego.
Preto tá politická strana, ktorá ma kandidovala, ma vyzvala, aby som sa vzdal kandidatúry.
Dlatego właśnie ta partia polityczna, z której pan Bielik kandydował, wezwała go do tego, żeby on poddał się.
Aby som stiahol svoju kandidatúru, čo som aj urobil.
Także, żeby swoją kandydaturę wycofał. I tak też zrobił.
A gdy chodzi o te właśnie ugrupowania polityczne?
Bol som Kresťansko-sociálnej únie.
Byłem członkiem Unii Chrześcijańsko-Społecznej.
A preto som z niej vystúpil, pre ten dôvod, ktorý som už uviedol.
Ale vystúpiłem właśnie z niej z tego powodu, o którym przed chwilą wspomniałem.
Tá strana nezískala dostatočný počet hlasov, aby mohla uskutočniť svoj volebný program.
Także ona nie dostała tak dostatecznej ilości głosów, aby mogła swój program w jakiś sposób realizować potem.
Proszę Państwa, zapraszamy do rozmowy z naszym gościem, panem doktorem Peterem Bielikiem, panem doktorem Stanisławem Grajskim, 655-23-55 dla północy Polski, 655-23-56 dla południa kraju, dla zagranicy 655-23-33 lub 655-23-66, numer kierunkowy do Torunia 056. Już odbieramy pierwszy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca Piotra i zgromadzonych gości, mówię już z Leszna. Ja chciałabym powiedzieć o aktualnych aspektach funkcjonowania masonerii, w Polsce szczególnie. Ja zajmowałam się trochę tym tematem z uwagi na to, że widziałam, jak wpływy masonerii, a szczególnie Wielkiej Loży Narodowej Polskiej, oddziałują także na różne aspekty społeczne, a także na środki publiczne. Działając z jednym z organów sejmiku wojewódzkiego, stwierdziłam, że w Radzie Naukowej jednego z muzeum funkcjonuje wielki mistrz Loży Narodowej Polskiej Tadeusz Cegielski. I nagle do tego muzeum zaczęły płynąć ogromne pieniądze, z poszkodowaniem oczywiście innych instytucji kultury, które potrzebowały także niezbędne środki do zabezpieczenia minimum funkcjonowania. Wpłynęło tam z sejmiku województwa 10 milionów złotych. W związku z tym postanowiłam podjąć taką działalność, aby uchwałą sejmiku wykluczyć wielkiego mistrza Loży Narodowej Polskiej z tejże Rady Muzeum, co zostało przyjęte przez sejmik. I teraz chciałabym pokazać, jak toczyły się losy tej uchwały. Otóż zaskarżył ją wojewoda wielkopolski. Sejmik wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Poznaniu i proszę posłuchać, jakie było orzeczenie tegoż sądu. Otóż ten sąd stwierdził, że mimo funkcjonowania i obowiązującego jeszcze prawa z 1938 roku, czyli rozporządzenia prezydenta Mościckiego zakazującego funkcjonowania masonerii w Polsce, a także pomocnictwa tej masonerii, i że sąd zna te przepisy, ale teraz jest inna rzeczywistość i na podstawie innej rzeczywistości wydał wyrok uchylający tą uchwałę. Wystąpiliśmy dalej ze skargą do Naczelnego Sądu w Warszawie i muszę powiedzieć, że zainteresowanie mediów było ogromne, ponieważ prawie wszystkie media pojawiły się na tą rozprawę. Otrzymały ode mnie wyrok sądu w Poznaniu i stwierdziły, że będą na ten temat pisać, bo sprawa jest iście ciekawa, z uwagi na to, że poważne środki publiczne również na to idą. Ja także stwierdziłam jeszcze, że w rozporządzeniach ministra finansów pismo, które wydaje Wielka Loża Narodowa Polska, to jest pismo Ars Regiae, jest zwolnione z podatku VAT jako czasopismo naukowe. Jest to ewidentnie pismo wolnomularskie, które ma nawet zastrzeżone możliwości wchodzenia na niektóre wykłady, które są tam prezentowane na posiedzeniach tych loży. I tutaj możemy popatrzeć teraz, jak to się ma do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Otóż Konstytucja w artykule 13 zakazuje działalności organizacji, które mają utajnione członkostwo. A utajnione członkostwo jest zapowiadane właściwie we wszystkich dokumentach tejże loży, od Konstytucji Andersona poprzez Konstytucję Wielkiej Loży Narodowej Polskiej. Jak mówi sam pan Tadeusz Cegielski, jakie jest motto działania tej loży? Otóż masonerię musi się czuć wszędzie, nie powinno jej się jednak odkryć nigdy. W dalszych wywiadach mówi o zakazie informowania kogokolwiek, kto jest członkiem tej loży. A zatem jeżeli mamy ewidentną sprzeczność z konstytucją, powinniśmy podjąć jakieś działania. Ja próbowałam takie działania podjąć w Sejmie i to była pierwsza interpelacja od przedwojnia w sprawie masonerii, łącznie razem z panią świętej pamięci Urszulą Wachowską z Poznania wystąpiłyśmy do ministra sprawiedliwości i ministra administracji spraw wewnętrznych, aby wyjaśnił tą rozbieżność z jasnym i oczywistym przepisem Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Otóż odpowiedzi przez pół roku nie otrzymywałam. Dopiero po interwencji dosyć takiej pokazie i właściwie zupełnie enigmatyczna odpowiedź mniej więcej na tej samej zasadzie, co to orzeczenie sądu. Co to oznacza? To oznacza, że jednak funkcjonowanie ono jest właściwie jasne do uchwycenia, natomiast w ogóle się o tym nie mówi. Nikt nie chce podjąć tej tematyki, bowiem każdego nazywa się oszołomem i zupełnie niezrównoważonym człowiekiem, który występuje w tych kwestiach. Natomiast ja uważam, że ten temat jest bardzo ważny. Inne państwa podejmują takie działania i chociażby dam taki przykład Norwegii, która w 1997 roku ogłosiła w ramach ustawy Parlamentu Norweskiego, że masonem nie może być żaden członek rządu i wszyscy członkowie rządu, którzy wtedy byli w rządzie norweskim, musieli ustąpić, między innymi pan Werner Christie, który był ministrem zdrowia, musiał ustąpić. Dalej, w Anglii rozważa się także taką ustawę, aby masoni nie mogli być sędziami, nie mogli być policjantami, nie mogli być członkami rządu, to znaczy w tych momentach, gdzie podejmuje się istotne działanie, albowiem oni nie podlegają żadnym innym zobowiązaniom, jak tych, które wynikają z ich dokumentów, czyli z ich tej konstytucji, która rzeczywiście jest zupełnie oderwana od tego, co obowiązuje i w naszym państwie, zwłaszcza jawność i wolność słowa, ponieważ niby się o tym mówi, że jest to jakby najważniejsza rzecz w państwie demokratycznym, natomiast ta kwestia w państwie demokratycznym w ogóle nie funkcjonuje w odniesieniu do istnienia tych lóż masońskich. Chociażby ta ostatnia kwestia, czyli podjęcie działalności przez tą lożę Bnajbrit, która ma się zajmować Radiem Maryja i prawda, telewizją Trwam, no co to oznacza? To oznacza, że wchodzenie w stosunki społeczne, wchodzenie właśnie w tą zasadę wolności słowa. Jeżeli tak ma być pojmowana demokracja, to może postarajmy się ją najpierw zdefiniować, bo nie wiemy w ogóle, o czym mówimy, jeżeli dopuszczamy funkcjonowanie tego typu organizacji. Oczywiście chciałam powiedzieć, że na tej rozprawie dziwna rzecz się stała, ponieważ sejmik reprezentował radca. Natomiast pan sędzia zwraca się do mnie, powołując się na inny przepis konstytucji o wolności zrzeszania się, natomiast jakby nie doczytując artykułu 13, mówi, jeżeli pani chce, pani Barys, zakwestionować, to niech pani wystąpi do sądu. No przepraszam bardzo, jeżeli sąd bada sprawę, to musi badać wszystkie aspekty tej sprawy, a nie tylko jednostkowo odnosić się do podniesionej kwestii. I dlatego uważam, że jeżeli nie będziemy jako katolicy, a to jest nasz obowiązek występować, jeżeli działamy, jeżeli obejmujemy jakieś funkcje publiczne, jednak patrzeć na różne aspekty życia społecznego, takie, które by miały przynosić szkodę temu życiu społecznemu, no musimy pokazywać. I uważam, że taka działalność jest we wszechmiar potrzebna. Wystarczy tylko wejść na stronę tego czasopisma wolnomularskiego i możemy zobaczyć to wszystko, o czym państwo mówicie, co robiła, co robi w kwestiach politycznych i innych, a także społecznych, no to oczywiście tam jest wszystko czarno na białym napisane i nie ma żadnej wątpliwości. Dlatego uważam, że obowiązkiem naszym jest o tych kwestiach mówić, te kwestie piętnować, ponieważ nie ma tak, żeby media publiczne kiedykolwiek na ten temat napisały. Nawet dziennikarze, z którymi ja się spotkałam w Sądzie Najwyższym, mówili, że bardzo ciekawa sprawa. Oni będą o tym pisać. Ja mówię, panowie, no przecież nie dopuszczą was do tego, żebyście ten temat w ogóle podjęli. No i rzeczywiście okazało się, że żaden artykuł na ten temat, przynajmniej tego orzeczenia poznańskiego, który w ten sposób traktował tą kwestię, nie znalazł się w mediach publicznych, a były poważne dzienniki obecne tam, które by mogły na ten temat wiele napisać. Natomiast dziwnym trafem jest, że partie polityczne, które jednak, zwłaszcza partie konserwatywne, które mają właściwie za cel i obronę dobrze pojętej demokracji, nie takiej demokracji, jaka jest na użytek teraz serwowana społeczeństwu, powinni te kwestie wyjaśniać i podejmować. I oczywiście możemy służyć tutaj całą dokumentacją na ten temat, ale warto by było jednak wzorem przynajmniej Norwegii albo Wielkiej Brytanii, która już bardzo mocno się zmaga z tym problemem, ponieważ to ma wpływ i na orzeczenia sądowe, i na korporacje przecież adwokackie, po aktualnym, poprzednim przecież wielkim mistrzem Loży Narodowej był Ryszard Ciciński, członek Rady Adwokackiej w Warszawie. No, to są te wszystkie kwestie, które potem się dziwimy, skąd one wypływają, co to się dzieje, że taki mamy przekaz publiczny, że mamy tego typu informacje, gdzie zapadają decyzje, kto o tym stanowi, że tak się dzieje, no to tutaj powinniśmy pewne rzeczy prześledzić i będziemy doskonale wiedzieli, skąd to się bierze i dlaczego tak jest, a nie inaczej.
Dziękujemy serdecznie pani mecenas, pani poseł, gorąco pozdrawiamy.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Tak, pytania nie było, więc pozostawiamy wypowiedź pani mecenas bez komentarza. Odbierzemy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Tak, dzwoni Andrzej z Sopotu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, proszę bardzo.
Można już mówić.
Tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
ja chciałbym, pozdrawiając oczywiście ojca i drogich gości w studio, zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Mniej więcej, no właśnie dokładnie mija 10 lat, jak 70. rocznicę zdjęcia krzyża z korony orła, to 13 grudzień 1927, 10 lat temu w felietonie Radia Maria tę sprawę poruszyłem dwukrotnie i tę sprawę poruszałem w publikacjach ostatnio dwa tygodnie przed wyborami w czasopisie w tygodniku Myśl Polska napisałem taki felieton prośba do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w której powołując się na fakt uchylenia przez obecnego prezydenta rozporządzenia prezydenta Mościckiego zakazującego działalności lożą Breibrit, poprosiłem pana prezydenta, żeby zechciał również mocno swojego urzędu uchylić rozporządzenie, dekret, czy rozporządzenie raczej prezydenta Rzeczypospolitej właśnie z 13 grudnia 2007 roku i przywrócić godło Polski, w którym korona będzie zwarta, a więc reprezentować będzie myśl suwerenną polską, będzie ozdobiona krzyżem, a więc gwarantem tej suwerenności, a ze skrzydeł będą zsunięte masońskie pięcioramienne gwiazdki. No i argumentowałem to tym na końcu, że no wiadomo, wiesz, powiedział, podsumowując całe dzieje Polski, te słynne swoje słowa, tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska będzie Polską, a Polak Polakiem. Ja tu mam takie pytanie pierwsze do pana prelegenta i oczywiście do zebranych studio. Nie mogę zrozumieć, dlaczego wokół tej sprawy jest olbrzymie milczenie. No, nasuwa się wprost nieodparcie, przypuszczenie, podejrzenie, że za tą sprawą stoją potężne siły masonerii i co gorzej, że stały one już przed II wojną światową, ponieważ śledzimy bardzo dokładnie wszystkie kręgi społeczne, wszystkie elity społeczne w Polsce, ich enuncjacje, ich wypowiedzi. Na to nikt nie zwrócił uwagi. Sprawa przeszła, jak gdyby przeszli wszyscy do porządku dziennego. To jest dla mnie zdumiewające i tu chciałbym zwrócić się, czy zapytać się, przecież chodzi o godło sąsiedniego państwa w stosunku do Słowacji, no sprawa jest naprawdę nietuzinkowa. Nie mogę, proszę ojca, proszę drogich słuchaczy, nie mogę tego zrozumieć. Druga sprawa jest następująca. Mianowicie jeżeli chodzi o kwestie, jak rozpoznać masonerię, słyszę, o jeszcze obserwuję, ukazuje się dość dużo książek teraz na ten temat i pochodne tematy związane z masonerią, demaskujące działanie. Ale ja bym powiedział tak, że moim zdaniem my Polacy powinniśmy sięgać do najbardziej autorytatywnych źródeł. Ja mam przed sobą książkę napisaną przez błogosławionego biskupa, doktora Józefa Sebastiana Pelczara, w swoim czasie rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, biskupa beatyfikowanego przez naszego papieża Jana Pawła II Wielkiego. Tytuł książki Masoneria, jest to książka napisana niesłychanie jasno, mimo że spełnia wszystkie wymogi prac naukowych, jest ona napisana jasno. I na końcu tej książki, liczącej około 360 stron, jest taka uwaga, czego można się spodziewać, czy masoneria w krajach katolickich będzie pokonana i wykorzeniona. I tutaj błogosławiony biskup odpowiada tak, to są ostatnie słowa książki. Nie, raz dlatego, że ona potrafiła wcisnąć się do rządów i parlamentów, a ma na usługi kapitały, dzienniki, katedry i teatry. Powtórę, że jest jej podściółką, czyli jej glebą, mówiąc dzisiejszym językiem, jest upadek wiary i obyczaju, czyli gangrena moralna, która zamiast zmniejsza się z każdym dniem rośnie. Wreszcie, że jej sojusznikami są materializm, liberalizm, radykalizm i socjalizm. Także walka z nią jest niełatwa. Mimo to trzeba z bronią w ręku, oczywiście z bronią duchową, stawać przeciw wszystkim tym wrogom, tam zaś gdzie loże jeszcze nie istnieją, pracować usilnie nad umocnieniem ducha chrześcijańskiego, pamiętając na słowa apostoła. To jest zwycięstwo, które zwycięża świat. Wiara nasza. Pierwszy list świętego Jana 5:4. Otóż, drodzy zebrani studii, drodzy słuchacze, ja bym powiedział tak, że pisanie, wtórne pisanie, takie no, powielanie, cytowanie prac o masonerii ma ten problem, stawia, że gubimy się w tym. Poza tym masoneria pozwala o sobie pisać, bo niewątpliwie fakt, że takie rzeczy, takie audycje, jakie dzisiaj mamy i jakie książki, jej tematy się ukazują, nie są bez jej zgody. Po prostu masoneria jest w tej chwili tak potężna, że pozwala sobie na porażanie nas. Właśnie jest obrazem swojej potęgi. Tymczasem my musimy, owszem, wiedzieć, że istnieje, ale przede wszystkim musimy walczyć o to, żeby glebę, na której się rozwija, po prostu eliminować. I tą glebą jest niesłychany upadek obyczaju w Polsce i pod pozorami praw człowieka w Polsce, teraz w Europie także. To, co tutaj nasz prelegent drogi mówił o tym, to jest prawda. Te wszystkie obyczaje przeciwne prawu naturalnemu, nie tylko wierze, ale prawu naturalnemu, byłyby, gdyby te były przestrzegane od prawa naturalnego, to byłaby nasza obrona. To byśmy mogli to wykorzenić. Młodzież zorientowałaby się, o co chodzi. Tymczasem my tak troszeczkę, jak już jest bardzo źle, krzyczymy, że boli, prawda? Coś się złego dzieje. Ale sprawę trzeba postawić od podstaw. Także ja osobiście mam drugie pytanie do pana prelegenta. Ono polega na tym, czy on nie uważa, że właśnie ta książka błogosławionego biskupa Pelczara, czy ona nie powinna być upowszechniona nikogo w Polsce, na Słowacji, przez wydawnictwa katolickie i rozpropagowana, proszę ojca, no tu apeluję tak trochę mówiąc szerzej do Radia Maryja, rozpropagowana. To jest nasza potężna broń, to jest odwrotne. Książka pisana jest rzeczowo, z miłością, bez nienawiści, ale bez naiwności. I książka, która określa sytuację wówczas, a i dzisiaj masonerii, niesłychanie trafnie. To po prostu trzeba przeczytać. Więc podkreślam dwa pytania. Jedno to jest, czy zna sprawę i przyczyny, moim zdaniem, masońskie, zmiany godła w Polsce i dlaczego sprawa w Polsce do dziś jest przemilczana. I drugie pytanie, powtarzam, czy nie warto by było rozpocząć od podstaw tych spraw, to znaczy oprzeć się o, moim zdaniem, bezwzględnie autorytatywną książkę błogosławionego biskupa, naukowca Pelczara, beatyfikowanego przez Jana Pawła II, a więc beatyfikacja jest niesłychanie adekwatna, dopasowana, że powiem, do dzisiejszych naszych potrzeb.
Dziękuję serdecznie, z Bogiem. Do pierwszą część pytania chyba pan doktor Stanisław Krajski, prawda?
To znaczy, to jest pytanie teraz do ojca, o ile ja mam świadomość, to Pelczar już jest świętym, tak? No, Pelczar jest świętym. Drugie, znaczy kwestia godła polskiego i siły masonerii, znaczy bo Tutaj pan dzwoniący mówił tak, znaczy zakończył, czy pod koniec swojej wypowiedzi powiedział tak, że no masoneria już pozwala wydawać o sobie książki, tak jakby no jej władza jakby była taka, że musimy korzystać z jej pozwolenia i że w związku z tym nie warto pisać tych książek. I ja bym powiedział, że, ale powiedział pan zarazem, że no trzeba znać masonerię. I tu jest ten problem, bo pan Bielik mówił o tym, że Kościół potępiał masonerię ponad 200 razy. Pytanie, dlaczego potępiał ponad 200 razy? Odpowiedź jest dlatego, że ona wciąż używała nowych argumentów, nowych nazw, pod nowymi przykrywkami występowała, stosowała nowe metody i książka świętego Pelczara jest świetna, ale ona no, ujmuje pewne podstawowe ponadczasowe sprawy, natomiast oczywiście nie może chwytać tych zmian, które nastąpiły przez następne 100 lat. Natomiast temat, znaczy ja pisałem, w naszym dzienniku wyszedł niedawno, we wrześniu, koniec września, taki mój artykuł o układzie i pokazywałem, że ten układ masoński działał w Polsce od czasów końca, znaczy jeszcze przedtem układ różokrzyżowy, od końca XVII wieku do, po dzień dzisiejszy. No, no, i oczywiście, że Godło i hymn Polski były jakby dziełem tego układu, tylko że pamiętajmy jeszcze o jednym, że jeżeli ktoś nie chce mówić o masonerii głośno, czy nie uważa, że w ogóle jakakolwiek rozmowa o zmianie godła, czy zmianie hymnu nie powinna mieć miejsca, to nie oznacza, że ten ktoś jest masonem. Tutaj jest taki problem, że no, jak wszyscy wiemy, jest takie pojęcie politycznej poprawności. Ono ma swoją specyficzną polską odmianę, czyli jest taka polityczna poprawność po polsku, prawda? Nie wolno źle mówić o Czesławie Miłoszu, nie wolno źle mówić o Szymborskiej na przykład i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
O Kuroniu. No
o Kuroniu, tak, nie wolno źle mówić o Kuroniu, czy o Janie Józefie Lipskim, prawda? I w ramach tej politycznej poprawności, która dotyka znaczną część inteligencji polskiej, no nie mówi się o takich rzeczach jak masoneria, prawda? To jest ciekawe, że w Wielkiej Brytanii o masonerii można porozmawiać z każdym, a w Polsce, jak ktoś zaczyna mówić o masonerii, to mówią, że to oszołom, bo polska poprawność polityczna tego tematu nie tego. Więc oczywiście, że trzeba przypominać o tym wszystkim, co jest związane z godłem i z hymnem, i o to walczyć, no ale to mi się wydaje, że to nie jest jednak tak, żeby tutaj masoneria miała, może teraz się trochę zmieniło, decydujący wpływ. Oddaję głos panu.
Nie? To właściwie odpowiedziane, ale...
Nie, bo, bo pytanie było... Nie, bo pytanie, to pytanie ja
tak,
wspomogę
tak,
pana doktor... Bielika, bo pytanie tak, było, czy... Znaczy, w swojej książce pan Bielik się wielokrotnie powołuje na książkę Pelczara i no może pan tylko wyrazi po prostu zdanie o niej.
Tak, to. Czy kniha Otca biskupa Pelčara bude vydaná na Slovensku, to nezávisí odo mňa. To závisí od toho, či sa nájde nejaký vydavateľ pri ňu.
Oczywiście to wydanie książki ewentualnie księdza Pelczara na Słowacji nie zależy od pana Bielika, tylko od tego, czy się znajdzie jakiś wydawca na Słowacji, którego ta książka na tyle zainteresuje, by ona się pojawiła.
Choć táto kniha veľmi dobrá, ma jeden niedostatek, że była napisana już pomaly przed 100 rokmi.
Mimo, że ta książka jest bardzo dobra, to jedynym jej mankamentem jest to właśnie, że napisana została ponad 100 lat temu.
Czyli nie zachytała wpływy swobodomurarstwa na dziejny świata chyba w ostatnim stuleciu.
Czyli nie ujmuje wpływów masonerii na dzieje, na historię świata ostatniego stulecia.
Albo nie ujmuje też zmiany taktyki przez nią, prawda?
Ale czy to prawdą jest, no właśnie, bo to można tak powiedzieć zgodnie z zasadą poznaj strachu po zapachu, prawda? Czyli jeżeli na podstawie pewnych działań i tendencji, które widzimy na przykład w wystąpieniach niektórych polityków, chociażby właśnie Parlamentu Europejskiego czy struktur Unii Europejskiej, czy rzeczywiście da się jakoś zaobserwować, czy można stwierdzić pewne konkretne fakty dotyczące na przykład wpływu masonerii na struktury Unii Europejskiej?
Ano, bol publikované, že v Európskom parlamente existuje Slobodomurárska lóža Európa, určená pre poslancov Európskeho parlamentu a zamestnancov Európskeho parlamentu.
Takže bola už publikovaná informácia, že vlastne v parlamente európskym istnieje loža masonská vlastne dla tých členkov parlamentu európskeho.
To má uľahčiť ich činnosť v slobodomurárskom smere v tejto inštitúcii.
Má to v pevný spôsob vlastne ułatwić ich vlastne činnosť v tej inštitúcii, tú činnosť masonskú.
Existujú aj ďalšie lože v štruktúrach Európskej únie.
Istnieju rovnež iné lože vlastne v štruktúrach Únie Európskej.
Podľa slov bývalého veľmajstra Veľkého východu Španielska Corominasa,
według vypovedí ako sa
volá? Veľkého mistra Veľkého východu
Corominasa.
Corominasa.
R. 60% poslancov Európskeho parlamentu sú slobodomurári.
60% posłów parlamentu europejskiego to masoni.
Co znaczy, że wpływ slobodomurárov w Európskom parlamente je veľmi veľký?
Oznacza to oczywiście, że wpływ tych masonów w parlamencie europejskim jest znaczny.
A nepriamo ich wpływ można poznać aj z toho, jakie odporúčania Európsky parlament wydáva.
Niebezpośrednio można też ten wpływ osądzić na podstawie wydawanych jakichś rozporządzeń Parlamentu Europejskiego.
Bardzo prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego i panów doktorów, jak i panią tłumaczkę, mówi Marek z Bawarii. Chciałbym takie trzy tematy poruszyć skrótkowo i zapytać pana doktora ze Słowacji. Pierwsze to interesuje mnie bardzo w związku z tym, że się spotykałem osobiście dwa razy na dłuższych rozmowach. Chodzi mi o kardynała Mirosława Wilka, który właściwie w okresie prześladowań komunistycznych był robotnikiem, był wyświęcony potajemnie i tak dalej. Dla mnie jest to postać fascynująca, właśnie kiedy w okresie, powiedzmy, stalinizm w Czechosłowacji panował do końca lat 80. To był chyba jeden z najsurowszych reżimów antyklerykalnych i antyreligijnych. I tu bym chciał właśnie, bo nie była dzisiaj poruszana biografia, czy fragmenty chociaż tej, że tak powiem, bardzo szlachetnej sylwetki kardynała Wilka. I zresztą kardynał wypowiadał się tutaj na Uniwersytecie w Północnej Bawarii kilka lat temu, mówiąc o Unii Europejskiej i przyszłości. Chodziło wtedy o kartę praw podstawowych, brak odniesienia do Boga w preambule do tak zwanej Konstytucji Europejskiej. Bardzo krytyczne o strukturach Unii Europejskiej i między innymi w prywatnych rozmowach już po wykładzie rozmawialiśmy na temat wpływu właśnie związków masońskich. Między innymi byli przedstawiciele na tym wykładzie Stowarzyszenia Pan Europa. I tu chciałbym powiedzieć, bo a propos poprzedniego pytania ojca prowadzącego, jak Unia Europejska wygląda. I właśnie jedną z przybudówek, czy jakby forpocztą budowy tego super państwa socjalizmu pomieszanego z liberalizmem i tak dalej, czyli jakby tego nowoczesnego związków masońskich XXI wieku. I tu to stowarzyszenie Pan Europa, które przez Dekalergisa została założone, w tej później przez Habsburgów, do dzisiaj jest ciągnięte. I ono zakłada między innymi rozmycie się państwa narodowego, tradycji narodowych w europejskim jakby tyglu, w związku z tym, że tyle nacjonalizmy, w cudzysłowie, patriotyzmy przyniosły szkód w Europie, zwłaszcza XIX i XX wieku, że tylko budowa Pan Europy, no oczywiście pod przywództwem w cudzysłowie Niemiec i innych sił, ono tylko, że tak powiem, uzdrowi i zbawi Europę. To jest to druga sprawa. A trzecia co do Rosji. Mało znany fakt jest, że na przykład Putin został w roku 99 na premiera w pierwszych miesiącach 99 roku, a później na prezydenta przeforsowany przez niejakiego Bieryzowskiego, czyli jednego z oligarchów. Praktycznie wykwit oligarchii w Rosji, to co pan doktor mówił, sprawa Gorbaczowa, później Jelcyn, który kontynuował, myśląc, że wolny rynek uzdrowi Rosję, doszły siły właściwie, można powiedzieć, sterowane przez masonerię międzynarodową i ze starego aparatu komunistycznego wysforowali się ci tak zwani oligarchowie w Rosji, a jednym z tych prominentów, który żyje obecnie na emigracji w Londynie, jest Bieryzowski, który praktycznie upadek rządów Jelcyna i miękkie przejście do rządów Putina, on to zorganizował. To jest mało znany fakt. Ostatnio był bardzo ciekawy film austriackiej telewizji w związku z wizytą Putina w Austrii. Zresztą Putin chciał zabronić wyświetlenie tego filmu i tam Bieryzowski sam jako świadek pokazuje, jak ten cały upadek Jelcyna i zmuszenie go do abdykacji praktycznie w 99 roku na 2000 rok i oddanie prezydentury w wielce Putina. Z tym, że chciałem spytać się pana doktora, czy nie uważa, że Putin jakby się wymyka tym strukturom, powiedzmy, masońskim, które chciały z niego zrobić następnego Genseka, powiedzmy, w Imperium Rosyjskim. To by były moje uwagi. Pozdrawiam, szczęść Boże, kłania się Marek z Bawary.
Nie są odborník na wszystko, a preto sa nemôžem k tomuto jasne a jednoznačne vyjadriť.
Nie jestem specjalistą od wszystkiego, dlatego nie mogę jasno i konkretnie wypowiedzieć się na ten temat.
Także môže byť tak, ako ste povedali, že Putin sa odpútal od tých síl, ktoré mu pomohli zaujať jeho prezidentskú funkciu.
Także rzeczywiście może być tak, jak pan powiedział, że Putin oddzielił się od tych sił, które pomogły mu zdobyć tą władzę prezydenta.
Ale opakuję, to jest len moja... To jest len mój dohad. Daną problematykę nie ovládam.
Ale powtarzam, to ja jedynie mogę zgadywać. Tej problematyki po prostu nie znam.
Proszę państwa, chcemy przypomnieć teraz o spotkaniach jeszcze z panem doktorem Peterem Bielikiem, które będą miały miejsce w najbliższych dniach. Już jutro spotkanie w sali czytelni Domu Parafialnego przy parafii świętego Jana Kantego na Żoliborzu w Warszawie, ulica Krasińskiego 31A o godzinie 17. Następne spotkanie 7 listopada w środę o godzinie 17 w księgarni Sursum Corda w Poznaniu, ulica Rynek Łazarski 1. Z wykładem pana doktora Masoneria, nieszczęście naszych czasów. Panie doktorze, jakie jeszcze spotkania będą?
Doktor Peter Bielik będzie też podpisywał swoją książkę, tą Przeciwko Kościołowi, Fałszerze Prawdy, Lewica Masonii. Jutro w księgarni na Mokotowie przy ulicy Madalińskiego 4 w godzinach 14-16. Później 6 listopada we wtorek w godzinach 15-18 w księgarni naszego dziennika w Krakowie. No, czyli do Krakowa pan Bielik jedzie we wtorek, 6 listopada, i tam będzie w księgarni naszego dziennika 15-18. 7 listopada będzie podpisywał w godzinach 16-19 książkę w księgarni Sursum Corda w Poznaniu, ulica Rynek Łazarski 1. I 8 listopada w księgarni naszego dziennika w Warszawie w godzinach 14-17. I jeszcze w piątek 9 listopada o godzinie 17 będzie spotkanie z panem doktorem Bielikiem w Domu Kultury PSM Przymorze, w Gdańsku Przymorze, ulica Śląska 66B, koło Kościoła Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego, i tam będzie mówił o prawdziwej historii Kościoła, czyli będzie mówił o tych wszystkich zafałszowaniach i pokazywał, no, jakie były prawdziwe fakty.
Zapraszamy więc do udziału w tych spotkaniach. Proszę państwa, jeszcze za chwilę odbieramy na kolejne telefony, ale przypomnijmy sobie, gdzie jutro spotyka się Rodzina Radia Maryja.
dniu dzisiejszym rodzina Radia Maryja spotyka się w parafii pod wezwaniem świętej Elżbiety Węgierskiej w Nysie w diecezji opolskiej przy Alei Wojska Polskiego 31. Na 16.30 zapraszamy na spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja z ojcem z radia w domu katechetycznym. O 18.00 rozpoczęcie transmisji w Radiu Maryja i telewizji Trwam. Następnie montaż słowno-muzyczny o świętej Elżbiecie w wykonaniu młodzieży. Mszy świętej dla rodziny Radia Maryja o godzinie 18.30 będzie przewodniczyć i wygłosi homilię ojciec prowincjał dr Wacław Chomik, franciszkanin. Po mszy świętej spotkanie ojca z Radia Maryja z uczestnikami uroczystości, a następnie różaniec i apel jasnogórski, wieczorne rozmowy niedokończone na temat jak być miłosiernym dzisiaj. Drodzy słuchacze, w diecezji opolskiej i okolicach gorąco zapraszamy Was do jak najliczniejszego udziału w naszym spotkaniu w imieniu ojców franciszkanów i Radia Maryja. Przybądźcie koniecznie, zaproście innych, bardzo na Was liczymy. A w kolejne poniedziałki Radio Maryja gości. 12 listopada w Ostrej Bramie w Wilnie rozpoczęcie transmisji w telewizji Trwam już o godzinie 16 czasu polskiego oraz w Skarżysku Kamiennej w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia Ostrobramskiej w diecezji radomskiej rozpoczęcie transmisji w Radiu Maryja o godzinie 18. 19 listopada w Czarnej koło Krakowa w Sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej i Świętego Rafała Kalinowskiego w archidiecezji krakowskiej u ojców karmelitów. 26 listopada w Sosnowcu w parafii pod wezwaniem Świętego Tomasza Apostoła przy ulicy Orlej 19 oraz 9 grudnia w Sobolowie. Zapraszamy też do świętowania uroczystości rocznicy powstania Radia Maryja 7 grudnia w Toruniu od godziny 13.30 i 8 grudnia w Bydgoszczy w Bazylice Świętego Wincentego a Paulo o godzinie 18.
Bardzo prosimy Radia Maryja, halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże, Boże. Z Londynu.
Witamy Pana.
Witam wszystkich zgromadzonych i krótko. Te cenne uwagi, które przekazał gość ze Słowacji, myślę, że warto uzupełnić o parę rzeczy i parę wątpliwości. Myślę, że w Polsce przedwojennej był taki jeden wielki ktoś, kto się nazywał ojciec Maksymilian Kolbe i myślę, że on jest wielkim orędownikiem walki z masonerią pod każdą postacią. I należy przypomnieć, że Światowe Towarzystwa Żydowskie ogromnie protestowały w chwili jego kanonizacji, beatyfikacji przez Jana Pawła II, między innymi z tego powodu. Co do Piusa XII, myślę, że postać tego człowieka, księdza, papieża, wpisuje się w coś, co jest ogromnym dobrodziejstwem XX wieku. Otóż znienawidzony na całym świecie prawdopodobnie w pierwszej kolejności za to, że był w Niemczech przed objęciem tronu papieskiego, był nuncjuszem. Wobec tego znał Niemców i znał to wszystko, co się w Niemczech dzieje i pewnie na to też inaczej patrzył. Ale chyba jedną i taką, o którym się nie mówi, rzeczą, którą dokonał w ratowaniu Żydów, to jest to, ile złota przetopił, co jest opisywane przez niejakiego wielkiego rabina Rzymu, który po II wojnie światowej przeszedł na katolicyzm, napisał książkę, a swoje imię przy chrzcie wybrał sobie Eugenio, tak jak to miał Pius XII Paczeli na imię. Także to chyba też warto przypomnieć. I sprawy, które są bardzo niepokojące, bo otóż my tu mówimy o masonerii, o walce, o kontaktach, o źle, o całym tym dnie, jakie odsłania masoneria, ale no, wobec tego jak wytłumaczyć niestety kontakty Kościoła katolickiego z masonerią? No chyba każdy wie o tym, że Pius, począwszy od Jana XXIII, skończył się na Benedykcie XVI. No, loże masońskie są bardzo częstymi gośćmi w Watykanie. Jak wytłumaczyć, to już może wtedy łatwiejsze jest wytłumaczenie zachowania prezydenta w stosunku do loży Bineiber. W 1917 roku kodeks prawa kanonicznego oficjalnie ekskomunikował tych wszystkich, którzy należą do masonerii, a kto należy do Kościoła katolickiego. No, z tego, co się orientuje, kodeks prawa kanonicznego nie przewiduje ekskomuniki w obecnej sytuacji. Dziesiątki materiałów są dostępne w różnych językach na całym świecie na temat niestety kontaktów hierarchii Kościoła katolickiego, łącznie z wydrukowaniem w połowie lat, pod koniec lat 60. liczby nazwisk kardynałów należących do masonerii. To są bardzo smutne rzeczy, ponieważ w jednym momencie mówi się o walce i o pewnych kwestiach, które są bardzo ważne i podnoszone, a z drugiej strony omija się, aczkolwiek już coraz częściej wspomina się o takich nazwiskach jak Pius XII, nie mówiąc już Piusie IX, no i że nie wspomnę Piusie Świętym X, Wielkim Świętym, który tą walkę bardzo dobrze opisał w encyklice Pascendi Dominici Regis. I może ja bym tylko został przy tej ostatniej kwestii.
Ale ja, wie pan, jeszcze dopowiem, bo tutaj, żeby nie było pewnego jakiegoś niedomówienia, bo nie wiem, skąd pan ma takie wiadomości, że loże masońskie są przyjmowane w Watykanie.
Są zdjęcia w internecie, przecież papież, przecież oficjalnie są zdjęcia Jana Benedykta XVI, który przyjmował te, to można przeczytać na stronie Radia Watykańskiego, to są dokładne informacje. No niestety to są...
Znaczy chodzi pan o Bnejbrajt, tak?
Tak jest, oczywiście.
Ale to nie jest loża masońska, wprost. No tak mówiliśmy przecież w
audycji. A jaka to jest loża?
Proszę?
A jaka to jest loża?
No formalnie nie jest to loża masońska.
A jaka loża nie jest formalnie?
No ale dobrze,
nie, to znaczy można by skomentować tak, że papież przyjmował Bnejbrajt jako organizację reprezentującą interesy Żydów, a nie jako organizację oficjalnie reprezentującą masonerię, czyli nie przyjął nigdy masonerii, która by przyszła do papieża i powiedziała: my jesteśmy masoni, niech papież nas przyjmie, w tym sensie, prawda? Natomiast można by można by też dokonać takiego komentarza, że Chrystus też się spotykał z ladacznicami i celnikami.
I to, że się rozmawia, że się spotyka, to nie znaczy, że się akceptuje, bo papież z racji swojej funkcji, którą sprawuje, również musi się spotykać z różnymi przedstawicielami nawet różnych rządów, nie zawsze reprezentujących no, nasz punkt widzenia i podzielających nawet wiarę katolicką, więc a nawet czasami walczących z Kościołem katolickim, więc to, wie pan, jest trochę nadużycie takie mówienie, że jakby tutaj Kościół się miał zachowywać w jakiś sposób dwuznaczny. Otóż stanowisko tutaj jest, wcale nie jest dwuznaczne, tylko również na przykład obecność na audiencji generalnej przedstawicieli na przykład Rotary Club czy Lions Club, no nie jest jakimś wyrażeniem akceptacji czy dla wszystkich, prawda, idei i wszystkich jakichś organizacji masońskich, które istnieją, prawda, i prowadzą jakąś walkę z Kościołem, prawda.
Znaczy można dopowiedzieć, że dokumenty, to o którym mówił dr Bielik, te dokumenty Kościoła, wszystkie dokumenty Kościoła są w mocy, bo tak ostatni dokument podpisany przez papieża Jana Pawła II stanowi. Coś pan by chciał dopowiedzieć?
Dobrze, to odbierzmy następny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Halo, proszę bardzo. Oj, niestety, ktoś się rozłączył. Czekamy na następny telefon. Jest. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Ja dzwonię ze Słupska i rzeczywiście ten pan, który mówił z Londynu, poniekąd ma trochę racji, bo muszę powiedzieć w ten sposób. I muszę powiedzieć w ten sposób, że minister Kaczmarek należał do loży Lyons.
Ale wie pan co, to, czy pan to sprawdził, te wiadomości?
A to ja nie jestem tego sprawdzania, tylko ja wiem, że należał. Tak samo jak u nas prezydent ze Słupska należy do Rotary Club, odwiedza klasztory. Wielu tutaj biznesmenów należy do Rotary Club. I tu się nic z tym ludziom nie dzieje, rzeczywiście, nawet jak oni przekraczają prawo. Także to są rzeczy, które właśnie my tu na dole jako katolicy, my jesteśmy trochę zdegustowani tym. Oni się spotykają z hierarchami kościelnymi na najwyższym szczeblu i w związku z tym jeżeli rozmawiamy, to nie mówmy o europejskiej masonerii, a mówmy o naszej polskiej masonerii, albo w ogóle zasłońmy zasłonę milczenia na ten temat. Bo rzeczywiście wiele osób jest w jakiś sposób niedoinformowanych do końca na ten temat.
Tak, ale wie pan co, myśmy już mówili w tej pierwszej części audycji, czym jest Rotary Club i Lions Club, prawda?
Tak.
Wyjaśnialiśmy też jej...
To jest przedsionek masonerii.
No właśnie, ale wprost masonerią nie jest.
Jeżeli prokurator okręgowy należy do Rotary Club, to co to jest?
Tak, dziękuję panu serdecznie. No my wcale nie unikamy tych tematów. Jak pan zauważył, również o wpływach masonerii w Polsce mówiliśmy. Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam spytać pana doktora Krajskiego, czy wie i żeby nas poinformował, ile organizacji w Polsce jest właśnie takich i ile członków.